To taka niedziela, że dzisiaj wypadła, że cała masa kaznodziei na całym świecie ma bardzo ciężkie zadanie. Co prawda nie wiem, czy ciężej jest wam, czy ciężej jest mi. Ja przynajmniej muszę stać. Ale dzięki Bogu mamy pierwszy dzień nowego roku. Tak jak powiedziałem, my jako ludzie żeśmy sobie to podzielili tak na lata, ale no, nie jest to nasz wymysł. Tak jak w środę mówiłem, to Bóg tak ustawił działanie Ziemi i Wszechświata, że ten rok mamy. Tak? Że ta Ziemia krąży akurat w takim czasie, dookoła roku. Akurat tak się dzieli się ten czas, więc w pewnym sensie Bóg nam ten czas podzielił, żebyśmy mieli jakąś taką normę, tak, jakieś ramy czasowe, w których funkcjonujemy. I myślę, że to też jest taki fajny czas, kiedy ludzie mogą się trochę zatrzymać, pomyśleć nad tym, co Bóg dał, co Bóg uczynił w jakimś tam okresie czasu, akurat no, mamy rok, prawda? Podziękować, tak jak mówiliśmy w środę, Bogu za to, co czynił, poprosić o ten czas, który jest przed nami, dokonać jakiejś takiej refleksji, tak, w takim czasie. Myślę, że to nie jest zła rzecz, zresztą na pewno to nie jest zła rzecz, skoro Bóg tak to zorganizował. Więc my jako chrześcijanie tym bardziej powinniśmy korzystać z tego, co wiemy, że ma fundament w Bożej woli, w Bożym pomyśle na ten świat i wykorzystywać to. Tak? Wykorzystywać to dla dobrych rzeczy, dla słusznych rzeczy. Chciałbym, żebyśmy trochę dzisiaj właśnie pomyśleli o tym. Otwórzmy Psalm 67. Psalm 67. W środę mówiliśmy o tym, że powinniśmy dziękować Bogu i powinniśmy dziękować w odpowiedni sposób. Mówiliśmy o tym, że samo powiedzenie dziękuję, chociaż miłe, nie jest wystarczające. Że powinniśmy naszym czynem, naszym działaniem dziękować Bogu za to, co czyni w naszym życiu, za to, co stawia na naszej drodze, za to, co wykonuje, za ten swój plan, który realizuje w naszym życiu. A dzisiaj chciałbym, żebyśmy trochę spojrzeli z kolei w przód, bo kiedy zaczyna się nowy rok, to każdy na pewno jakieś tam plany czyni, mniej lub bardziej konkretne, każdy ma jakieś zamierzenia, każdy chciałby coś tam zrealizować w tym nadchodzącym roku. I generalnie, jako ludzie wierzący, chcielibyśmy Bożego błogosławieństwa. Zresztą to jest coś, co najczęściej życzymy przy okazji Świąt Bożego Narodzenia i przy okazji Nowego Roku. Nawet myślę, że to jest bardzo dobry zwyczaj, kiedy składamy życzenia ludziom niewierzącym, tak? Żeby im życzyć Bożego błogosławieństwa po prostu. Oczywiście my wiemy, że w ich przypadku to Boże błogosławieństwo przede wszystkim sprowadza się do poznania Jezusa Chrystusa, ale to też jest błogosławieństwo, to też jest Boży cud, to też jest Boża interwencja. Więc możemy spokojnie życzyć, wiedząc o czym mówimy, wiedząc w jakim kontekście to mówimy, ludziom niewierzącym Bożego błogosławieństwa. Przy okazji może być to świadectwo, czy jakaś punkt zaczepienia do jakiejś rozmowy, czy rozwinięcia tego tematu. A my jako ludzie wierzący, tak świadomi tego, czego oczekujemy od Boga, chcemy Bożego błogosławieństwa i modlimy się o Boże błogosławieństwo i to jest dobra rzecz. Bóg nas zachęca, żebyśmy my o Jego błogosławieństwo zabiegali. Bóg chce, żeby nam zależało na Jego błogosławieństwie. To nie jest nic złego, kiedy człowiekowi wierzącemu zależy na tym, żeby Bóg mu błogosławił, żeby Bóg prowadził jego życie. Oczywiście słowo błogosławieństwo zawiera w sobie dużo więcej niż tylko nasze przyjemności. No, oczywiście my jako ludzie często mamy taką tendencję, że kiedy myślimy o błogosławieństwie, to myślimy o tym, co jest miłe dla nas, co jest przyjemne dla nas, tak? co jest nam błogie. Tak? Ale Boże błogosławieństwo często różne inne formy przybiera, które nie są takie błogie, nie są nam tak miłe. I znowu, jako ludzie wierzący, mamy świadomość tego i powinniśmy mieć świadomość tego, że Boża wola jest zawsze doskonała, bez względu na to, jaką formę w naszym życiu ona przybiera. I o tym chciałbym, żebyśmy zobaczyli. O tym w bardzo fajny sposób mówi właśnie Psalm 67. Psalm 67, on ma ciekawą strukturę. Nie wiem, czy zauważyliście kiedyś, jak czytaliście ten psalm, bo na pewno większość z was czytała ten psalm, że ma bardzo charakterystyczny układ wierszy. Powtarzają się w nim pewne sformułowania, powtarzają się w nim pewne wyrażenia, powtarzają się w nim pewne myśli, chociaż jest bardzo krótki. Chciałbym, żebyśmy podeszli do niego w taki sposób charakterystyczny dla poezji hebrajskiej. Widzimy to często w Starym Testamencie, tam gdzie jest poezja, widzimy to w takich pismach, które są charakterystyczne dla Żydów, gdzie ta główna myśl jest umieszczona w środku, a nie na końcu. Ja wiele razy to powtarzałem, myślę, że większość z was to pamięta, ale to jest ważne, żeby pamiętać, kiedy się czyta Biblię. W naszym takim greckim, można powiedzieć, skażonym, czy zarażonym, czy ukształtowanym, może tak ładniej by zabrzmiało, przez grecką kulturę, sposobie myślenia, wniosek, ta kulminacja, najważniejsza rzecz jest na końcu, tak? My tak dochodzimy do tego wniosku i na końcu taki, prawda, mocny taki akcent, to, co jest najważniejsze. W pismach hebrajskich często jest inaczej. To, co jest najważniejsze, jest w środku i otoczone dookoła różnymi innymi rzeczami. I dlatego często nam się trudno czyta te listy, czy te fragmenty w Biblii, które są tak napisane w taki typowo hebrajski sposób, ponieważ to trochę koliduje z naszym sposobem myślenia. My byśmy chcieli w punktach i wszystko jasno, wyraźnie na końcu, a oni tak krążą, dookoła tego wszystkiego krążą, a w samym środku jest to, co jest ważne. Więc praktycznie, jeżeli macie taki fragment w Biblii, gdzie widzicie, że coś się powtarza, że jest jakiś refren, który się powtarza, albo jakaś taka struktura, taka właśnie koncentryczna, to bardzo często to jest wskazanie, że ta główna myśl jest w środku, w centrum tego fragmentu. I tak jest w tym psalmie. Zobaczcie piąty wiersz, który jest w centrum tego psalmu. Ten piąty wiersz mówi: niech się radują i weselą narody, gdyż Ty sądzisz ludy sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niech się radują i weselą narody, gdyż Ty sądzisz ludy sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. I to jest centralna myśl w tym psalmie. To jest główna myśl, którą psalmista chciał tutaj przekazać. I wiecie, szczerze mówiąc, to jest główna myśl, która powinna być w naszym życiu, w naszym umyśle, w naszej głowie obecna, kiedy myślimy o naszej przyszłości, kiedy myślimy o Bożym błogosławieństwie w naszym życiu, kiedy myślimy o Bożych planach, o naszych planach. To jest coś, co powinno być dla nas wyryte, tak, w naszych umysłach. Ten wiersz mówi trzy rzeczy, trzy fundamentalne rzeczy o Bogu. Że On jest Bogiem suwerennym, czytamy tu, że kierujesz narodami, że On jest Bogiem sprawiedliwym, sądzisz sprawiedliwie, i że On jest Bogiem dobrym. Bo ten wiersz mówi, że z powodu tego, że On jest suwerenny i że jest sprawiedliwy, my się mamy radować. A skoro się mamy radować, to znaczy, że to, co On robi, jest dla naszego dobra. Bo gdyby nie było dla naszego dobra, to jaki byłby powód do radości? Powód do radości, tak naprawdę powód do radości dla człowieka wierzącego jest jeden. Właśnie taki, że on wie, że Bóg jest suwerenny i że jest sprawiedliwy. I że jest dobry. On to, co czyni, to czyni dla naszego dobra. Chociaż nasze dobro nie jest najwyższym priorytetem dla Boga, ale ponieważ jest dobrym Bogiem, wszystko, co czyni w naszym życiu, jest dla naszego dobra. Więc mamy solidny fundament, żeby się radować. Natomiast to jest podstawowa rzecz. On jest Bogiem suwerennym. Ma wszystko pod swoją kontrolą. Cokolwiek się nie wydarzy w twoim życiu, cokolwiek cię nie spotka w twoim życiu, On to dopuścił. On nie zaspał. On nie przeoczył niczego. Nic się nie wymknęło spod jego kontroli. Ci, którzy trochę więcej mnie znają, wiedzą, że to jest ta ulubiona cecha Boga, moja, jeśli można tak powiedzieć, tak? Właśnie Boża suwerenność. ona jest do końca nieogarnięta przez nas, bo nam się w głowie nie mieści, jak można mieć totalną, całkowitą kontrolę nad wszystkim. My nad swoim życiem nie mamy całkowitej kontroli. I nie mówię tu o rzeczach, które niespodziewanie nas spotykają. Nad tym to w ogóle nie mamy kontroli, tak? Ale nawet nad tym, co mamy kontrolę. Niby moglibyśmy sobie wiele rzeczy poukładać w życiu i tak nam się to wymyka. Na pewno każdy z was miał w życiu takie poczucie, że po prostu mu coś umyka, tak? Tu coś zapomniał, tam czegoś nie dopatrzył, tu coś niby miał zorganizowane, a nie zrobił i nie przez to, że jakieś nie wiadomo co się stało. Po prostu sam tego, jak to się mówi, nie ogarnął. My nie mamy kontroli nawet nad tym, nad czym moglibyśmy mieć kontrolę jako ludzie. A Bóg, który ma kontrolę nad miliardem takich ludzi jak my i ogarnia wszystko w życiu każdego z tych ludzi. A oprócz tego ogarnia jeszcze to wszystko, co jest zupełnie poza naszą kontrolą, czyli zjawiska przyrodnicze, tak? Tak zwane wypadki losowe. To wszystko, totalna kontrola nad tym wszystkim. My nie jesteśmy w stanie sobie tego uświadomić. Ale Biblia nam mówi, że On jest takim Bogiem. On kontroluje wszystko. On ma całkowitą władzę nad wszystkim. Nie tylko wie, co się dzieje, ale każdą z tych rzeczy dopuszcza. Innymi słowy, nic się nie dzieje bez Bożego stempla, tak? Bez Bożego pozwolenia. Takiego mamy Boga. On ma totalną, suwerenną władzę. I On wszystko, co robi, czyni sprawiedliwie. Innymi słowy, żadna z tych decyzji Jego, suwerennych decyzji, nie jest niesprawiedliwa. On dokładnie wie, co robi. On ma swoje standardy, On trzyma się swoich standardów, On czyni to doskonale. On czyni to doskonale. Oczywiście dla nas znowu, tak samo jak pojęcie suwerenności Bożej jest nie do pojęcia do końca, tak naprawdę pojęcie Bożej sprawiedliwości też jest do końca nie do pojęcia. Nie wiem, czy się zastanawialiście kiedyś nad tym, ale większość z was pewnie pamięta, co to znaczy sprawiedliwość. Co znaczy słowo sprawiedliwy? W takim podstawowym znaczeniu, nie w odniesieniu do religijnych jakichś kontekstów. Słowo sprawiedliwy. Dokładnie. Sprawiedliwy to jest odpowiadający normom, odpowiadający standardom. W Biblii też to widzimy. Czytamy w Starym Testamencie, że Izraelici mieli mieć sprawiedliwe odważniki. Co to znaczy? Wierzące? Nie. Takie, które by odpowiadały po prostu standardom. Czyli mówiąc dzisiejszym językiem, odważnik jednokilogramowy powinien ważyć 1 kg. To jest sprawiedliwy odważnik. Czyli jeżeli ty jesteś uznany przez Boga za sprawiedliwego jako Boże dziecko, to znaczy spełniasz Boże normy. Kiedy postępuje człowiek sprawiedliwie, to znaczy spełnia jakieś normy. I to jest w miarę jasne, tak? Ale odnośmy to do Boga. Czyje normy Bóg spełnia? Można powiedzieć, no dobrze, jego normy. Ale przecież On może zmieniać normy. Nie ma nikogo nie ma nad Bogiem. Nie ma nikogo ponad Nim, kto mógłby narzucić Mu jakieś normy i wymagać od Niego sprawiedliwości. Więc tak naprawdę pojęcie sprawiedliwości odnośnie Boga jest czymś bardzo abstrakcyjnym. Można powiedzieć, że Bóg nie musi być sprawiedliwy. Nie ma czegoś takiego jak Boża sprawiedliwość w tym znaczeniu, bo nie ma normy, którą On musiałby zachować. On daje normy nam ludziom. On pokazuje swój charakter i trzyma się tego charakteru. Ale On nie musiałby. On jest ponad wszystkim. A jednak ten fragment mówi nam, że On jest sprawiedliwy. Co to znaczy w praktyce dla nas? W praktyce oznacza to, słuchajcie, jedną rzecz. Że to, co On mówi, to On zrobi. My nie jesteśmy w stanie ogarnąć tej Bożej sprawiedliwości w takim, można powiedzieć, transcendentnym znaczeniu, tak? Co to jest tą Bożą sprawiedliwością. Ale na nasz codzienny użytek Boża sprawiedliwość oznacza to, że co On mówi, to On zrobi. Innymi słowy, On jest wierny swojemu słowu. I Jego decyzje, Jego wybory, Jego działania są i będą zawsze zgodne z tym, co nam objawił. Nigdy Bóg nie będzie wymagał od ciebie czegoś, czego ci nie objawi. Bóg nigdy nie postawi cię w sytuacji, kiedy będzie chciał, jak to się mówi, wpuścić cię w malinę. Coś ci tam, prawda, powiedzieć, ty nie wiesz, a on potem będzie wymagał tego od ciebie. To, czego on wymaga, on jasno przedstawia nam, ludziom. Czyli jest sprawiedliwy w tym sensie, że trzyma się tych standardów, które tobie, jako człowiekowi, zostały objawione. Więc on jest suwerenny, on jest sprawiedliwy i on jest tym wszystkim dobry. Dlatego możemy mieć fundament do prawdziwej radości. Cokolwiek w naszym życiu się dzieje, możemy się jako ludzie radować, bo wiemy, że to wszystko jest dla naszego dobra. Dlatego Nowy Testament mówi nam, zawsze się radujcie. To znaczy, nawet jeżeli nam jest smutno, nawet jeżeli nam jest źle, my mamy wewnętrzną pewność, przekonanie, że wszystko, co Bóg czyni, jest dla naszego dobra. I to jest centralny wiersz tego psalmu. I to jest coś, co moim, jeśli można tak powiedzieć, życzeniem dla was jest, żebyście o tym pamiętali. Bóg jest suwerenny, Bóg jest sprawiedliwy i Bóg jest dobry. I teraz zobaczcie wiersze dookoła tego. Przeczytajmy od 4 do 6 wiersza. Niech sławią Cię Boże ludy, niech sławią Cię wszystkie ludy. Niech się radują i weselą narody, gdyż Ty sądzisz ludy sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niech sławią Cię Boże ludy, niech sławią Cię wszystkie ludy. Widzicie, 4 i 6 wiersz są takie same. Praktycznie pokazują to samo. Otaczają ten wiersz dookoła. I co one mówią? One mówią, że Bogu należy się chwała. Bogu należy się uwielbienie. Ponieważ On jest takim Bogiem, należy Mu się chwała. I znowu, to jest coś, co w naszym życiu powinno być zawsze obecne. Jeżeli ktoś się pyta was, tak, jaki jest twój cel w życiu? I to jest trudne pytanie, bo wielu ludzi tak naprawdę nie wie, jaki ma cel w życiu. No, takie na krótki dystans to oczywiście potrafimy wymienić, ale taki w ogóle cel w życiu nie jest to łatwe pytanie, szczególnie jeżeli chce się udzielić jakiejś takiej odpowiedzi, wiecie, takiej głębszej, prawda, takiej inteligentniejszej, takiej mądrzejszej, lepiej brzmiącej. To ja sugeruję pójść tą drogą, powiedzieć, przynosić Bogu chwałę. Albo dla ludzi mniej zorientowanych teologicznie powiedzieć, żyć tak, żeby Bóg był ze mnie zadowolony. I to jest fantastyczny cel w życiu. Jest bardzo ogólny oczywiście, ale jednocześnie daje pewną konkretną ścieżkę, drogę postępowania. Że chcę żyć tak, żeby Bóg był ze mnie zadowolony. Ponieważ Boża chwała jest czymś, co bezpośrednio wypływa z tego, kim On jest, jaki On jest. On jest tego po prostu godzien. I my w Biblii widzimy, że Jego głównym celem, Jego działania jest odebrać sobie chwałę. To jest to, czego On szuka. To jest to, czego On pragnie. To jest to, w czym On jest, nawet Biblia mówi, używa słowa, zazdrosny. Tak? Zazdrośnie strzeże swojej chwały. Nie oddam swojej chwały nikomu, mówi Bóg. Więc ty jako człowiek wierzący powinieneś mieć ten ogólny cel. Żyć tak, żeby Bóg był ze mnie zadowolony. I wiecie, to ma bardzo też praktyczne zastosowanie. Bo jeżeli ktoś się was pyta, czego ty nie robisz tego czy tamtego, bardzo dobra odpowiedź. Nie robię, bo Bóg nie byłby z tego zadowolony. Często ludzie wierzący próbują wymyślać jakieś tam rzeczy, ale wiadomo, że to zależy od sytuacji. Często różne rzeczy mają takie konkretne ziemskie uzasadnienie. Tak? No, nie używam narkotyków, bo to jest po prostu głupie. Nawet po ludzku jest głupie, nie mówiąc o teologicznym wymiarze tego. Tak? Ale są rzeczy, które same w sobie może nie są złe w jakimś tam kontekście. Ale wiemy, że w tym kontekście konkretnym, w jakiejś sytuacji nie byłyby dobre. I wtedy możemy ludziom po prostu powiedzieć, dlatego, że uważam, że w tej sytuacji Bogu by się to nie podobało. A chcę żyć tak, żeby podobać się Bogu. Bo On wszystko kontroluje, On jest tym, który sprawiedliwie sądzi i On jest tym, który jest dobry. Więc ja chcę się Jemu podobać. Ja chcę Jemu oddać chwałę z mojego życia. Ja chcę, żeby on był usatysfakcjonowany, na ile Bóg może być usatysfakcjonowany jakąkolwiek postawą człowieka, ale żeby on patrzył na mnie i był zadowolony z tego, co widzi. Jeszcze raz podkreślam, na tyle, na ile Bóg może być zadowolony, patrząc na jakiegokolwiek człowieka. Ale wiemy, że może. Bo przykład Joba pokazuje nam, że Bóg może patrzeć na człowieka i powiedzieć, proszę, oto człowiek, tak? Z którego ja jestem zadowolony. Z którego jestem dumny wręcz. Mam się kim pochwalić, tak? Więc obyśmy byli takimi ludźmi. Albo jak list do Hebrajczyków mówi w 11 rozdziale, wymieniając galerię tych ludzi, którzy czynów wiary dokonali, że Bóg nie wstydzi się być nazwany ich Bogiem. Patrzy na nich, patrzy na ich dokonania, na ich postępowania i mówi, o, to są moi ludzie, to są moje dzieci. Oni postępują w taki sposób, który nie przynosi mi ujmy. Czyli pamiętajcie, że On jest Bogiem suwerennym. On jest Bogiem sprawiedliwym. On jest Bogiem dobrym. On jest tym, któremu godzien wszelkiej chwały, który chce odbierać sobie chwałę z Twojego życia. No i w końcu, tak na obrzeżach tego wszystkiego, przychodzi czas na błogosławieństwo. Przeczytajmy cały ten psalm i zobaczcie, że on zaczyna się i kończy taką samą myślą i to wszystko się tak ładnie, koncentrycznie schodzi. Od drugiego wiersza. Niech nam Bóg miłościw będzie i niech nam błogosławi. Niech nad nami rozjaśni oblicze swoje, aby poznano na ziemi drogę Twoją, wśród wszystkich narodów zbawienie Twoje. Niech sławią Cię, Boże, ludy, niech sławią Cię wszystkie ludy, niech się radują i weselą narody, gdyż Ty sądzisz ludy sprawiedliwie i kierujesz narodami na ziemi. Niech sławią Cię, Boże, ludy, niech sławią Cię wszystkie ludy. Ziemia wydała plon swój, błogosławi nam Bóg, nasz Bóg. Niech nam Bóg błogosławi, a niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. Bardzo często, kiedy normalnie czytamy ten psalm, to się koncentrujemy na tym, czym się zaczyna albo czym się kończy, prawda? Czyli na tym błogosławieństwie. Chcielibyśmy tego Bożego błogosławieństwa. Niech nam błogosławi Pan. Tak? Niech rozjaśni nad nami oblicze swoje. I świetnie. Bardzo dobrze. Ale to nie jest główny cel sam w sobie. Tak? Jeżeli jesteś Bożym dzieckiem, jeżeli rozumiesz Boży sposób działania, Boże interakcje z tym światem, to powinieneś być świadom tego, że Twoje błogosławieństwo nie jest na pierwszym miejscu, nie jest główne. To jest coś, co się pojawia po bokach tego wszystkiego, kiedy Twoja relacja z Bogiem jest właściwa. I jeżeli w centrum Twojego myślenia będzie ta świadomość, z jakim Bogiem Ty masz do czynienia, że to jest Bóg suwerenny, że to jest Bóg sprawiedliwy, że to jest Bóg dobry. I jeżeli na tym fundamencie ty będziesz tak postępował, żeby twoje życie przynosiło Bogu chwałę, to wtedy możesz swobodnie, z wiarą wołać do Boga, Boże, błogosław mi. Bo twoja motywacja będzie wtedy zupełnie inna. Wiecie, w przypadku błogosławieństwa bardzo ważna jest, czy prośby o błogosławieństwo, bardzo ważna jest nasza motywacja. Zadaj sobie pytanie, jeżeli pragniesz jakiegoś Bożego błogosławieństwa, jeżeli modlisz się o coś, zadaj sobie pytanie, po co Bóg miałby ci to dać? Z jakiego powodu Bóg miałby ci tego błogosławieństwa udzielić? Chociaż wiemy, że Bóg jest dobry, On jest wspaniały i On nie jest taki, że On wylicza, tak? O, tyle dam, bo to tyle On potrzebuje i tyle, prawda, to Mu wystarczy, więcej Mu nie potrzeba przypadkiem, żebym Go nie zepsuł i tak dalej, i tak dalej. O, nie, 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 jeżeli żyjesz z Bogiem, jeżeli jesteś Jego dzieckiem, to wiesz, że On daje dużo więcej niż Ty tak naprawdę potrzebujesz. Że On nie jest Bogiem, który wylicza te błogosławieństwa. O nie. Ale z drugiej strony, On jest Bogiem, który nie robi niczego bez sensu. On jest Bogiem, który zawsze ma plan w swoim życiu, który zawsze czyni wszystko logicznie, sensownie. Ma jakiś powód. Więc jeżeli Ci coś daje, to daje Ci to po coś. Jest jakiś powód tego, że ci to dał. Więc jeżeli prosisz o coś, powinieneś zadać sobie też pytanie, dlaczego Bóg miałby mi to dać? Dlaczego Bóg miałby mi obdarzyć takim błogosławieństwem? Tutaj psalmista daje nam pewne ogólny taki powód tego. Tak? Mówi na przykład w trzecim wierszu, aby poznano na ziemi drogę Twoją, wśród wszystkich narodów zbawienie Twoje, czyli żeby ludzie Ciebie poznali. Tak? Znowu nasze błogosławieństwo, Boże błogosławieństwo w naszym życiu powinno służyć temu, żeby ludzie patrzyli na nas i mogli poznać Boga przez nas. Przez to Jego błogosławieństwo w naszym życiu. Czy koniec tego psalmu mówi, niech nam Bóg błogosławi, a niech się Go boją wszystkie krańce ziemi. Czyli nie tylko poznanie Bożego zbawienia, ale też szacunek do Boga. Tak? Tutaj bojaźń w sensie szacunku. Więc najogólniej mówiąc, Boże błogosławieństwo w Twoim życiu powinno służyć temu, żeby ludzie poznali Boga, zobaczyli, że On jest dobry, że On jest święty i nabrali do Niego szacunku. Że On jest Bogiem, którego warto szanować, którego warto się bać, mówiąc tym starotestamentowym językiem, tak? Gdzie ta bojaźń jest odpowiednikiem takiego szacunku, zaufania do Boga. Ale to się pojawia zupełnie dookoła. Zupełnie dookoła. I nasze błogosławieństwo jest ważne. To nie jest też coś, co jest obojętne w naszym życiu. Bogu nie jest obojętne, czy On ci będzie błogosławił, czy nie będzie ci błogosławił. Czy będziesz błogosławiony, czy nie będziesz błogosławiony. On chce błogosławić. Poza tym to jest, mówiąc tak trochę może brutalnie, to jest dla Jego korzyść dla Niego, tak? Bo my jako błogosławione Boże dzieci jesteśmy lepszym świadectwem niż jako dzieci, które tutaj cierpią brak błogosławieństwa. Dlatego Bóg jest zawsze zainteresowany, żeby ci błogosławić. Ale to błogosławieństwo w twoim życiu musi mieć solidne Boże podstawy. A będzie miało solidne Boże podstawy, jeżeli będziesz patrzył na Boga takim, na takiego, jakim On naprawdę jest, traktował Go jako takiego, jakim On jest i rzeczywiście żył w taki sposób, jaki On oczekuje. Dlatego dobrze jest teraz na początku tego roku, patrząc na te nasze plany, czy zamiary, czy chęci, jakie byśmy mieli co do tych najbliższych miesięcy i prosić Boga o to. Boże, Ty widzisz, że chciałbym to, chciałbym tamto, a to byłoby fajnie, gdyby się tak stało, a tamto byłoby jeszcze super, a to bym nie chciał, żeby się stało, prawda? I to są wszystko bardzo dobre modlitwy. Ale jako Boże dziecko powinieneś mieć świadomość, na jakim gruncie Ty się zwracasz do Boga. Że jest jakiś cel. Boże, Ty wiesz, że chciałbym to, ale chciałbym tego użyć jakoś dla Twojej chwały. Nawet jak nie wiemy konkretnie jak. Ale jeśli mi to dasz, to pokaż mi, jak to może być użyte dla Twojej chwały. Jeśli mi to dasz, to nie daj mi tego zmarnować. Nie daj mi tego po prostu tak sobie zużyć bez oddania Tobie chwały i uwielbienia. Bez złożenia świadectwa o Tobie. Bo mam świadomość, że jesteś Bogiem suwerennym, sprawiedliwym i dobrym. I chcę oddać Ci chwałę z mojego życia. Także mamy wspaniały psalm, który oprócz tego, że zachęca nas, abyśmy zwracali się do Boga z prośbą o błogosławieństwo, oczekiwali Jego błogosławieństwa, zabiegali o Jego błogosławieństwo, żebyście przede wszystkim pamiętali, na jakiej podstawie wy się do Boga zwracacie o to błogosławieństwo? Kim On jest? Czego On oczekuje od ciebie jako od swojego dziecka? I co ty powinieneś czynić, będąc Jego dzieckiem? Pamiętaj, że masz Boga, który jest suwerenny, sprawiedliwy i dobry. I raduj się tym. I proś Go o błogosławieństwo. Pamiętając, że to wszystko tak naprawdę sprowadza się do tego, żeby Jemu oddać cześć i chwałę. I żebyś mógł pod koniec tego kolejnego roku przyjść do Niego i powiedzieć, Boże, chcę Ci podziękować za te błogosławieństwa i podziękowałem Ci tak, jak trzeba było podziękować wtedy, kiedy mi je dałeś i chcę Ci oddać chwałę za to, że jesteś tak wielkim, wspaniałym Bogiem. Amen.